3, 2, 1, hop, startuje. Otóż zauważyłam ostatnio, że taki rozpęd typu, no to jedziemy z tym koksem, to bardzo mi pomaga w rozpoczęciu odcinka. Dlatego tym razem też postanowiłam sobie troszkę pogadać. Nie wiem, czy to wytnę, czy zostawię, ale zobaczę. W każdym razie już teraz mogę powiedzieć normalnie. Cześć wszystkim. Z tej strony pani Nutka, witam Was w kolejnym, 10. już odcinku mojego podcastu pod tytułem Skrzypce, zrób pierwszy krok, skierowanego do wszystkich osób dorosłych, które od dawna marzą, żeby rozpocząć naukę gry na skrzypcach, ale do tej pory jakoś nigdy nie miały wystarczająco sprzyjających okoliczności, żeby się za to marzenie zabrać. I jeżeli Ty jesteś właśnie kimś takim, a nigdy wcześniej tutaj nie byłeś, to wiedz, że naprawdę bardzo dobrze trafiłeś, bo może dziś usłyszysz ode mnie coś, co całkowicie zmieni Twoje postrzeganie skrzypiec i nauki gry na nich. W poprzednim odcinku opowiadałam Wam o tym, jak ja dbam o swój instrument na co dzień. Dziś natomiast skupię się na czynnościach konserwacyjnych, które należy wykonywać już znacznie rzadziej, bo na przykład raz na pół roku, raz na rok albo i rzadziej. Wykonywanie części z nich powierza się niekiedy lutnikom, czyli twórcom instrumentów, którzy na co dzień również zajmują się renowacją instrumentów i ich naprawą. Warto jednak, żebyście Wy jako świadomi skrzypkowie hobbyści wiedzieli choćby z czym się do takiego lutnika wybrać i w którym momencie, ale też żebyście mieli świadomość z jakim kosztem się to wiąże. Szczerze więc sądzę, że materiał, który przygotowałam na dziś, będzie dla Was bardzo pomocny, dlatego serdecznie zapraszam Was teraz do jego wysłuchania. Pierwszy wątek, jaki chciałam w ramach tego odcinka poruszyć, dotyczy gruntownego czyszczenia pudła rezonansowego. W poprzednim odcinku podcastu dotyczącym codziennej konserwacji podkreślałam wielokrotnie, jak ważne jest to, żeby usuwać ze skrzypiec bieżący pył kalafoniowy. Im bardziej sumiennie będziecie się do tego przykładali, tym mniejsza szansa na to, że pudło rezonansowe zacznie Wam się zaklejać, bądź co bądź niekoniecznie korzystnie prezentującą się na nowiutkim lakierze kalafonią. Wygląda to oczywiście bardzo nieciekawie, ale co jeszcze ważniejsze, może w miarę upływu czasu powodować po prostu niszczenie lakieru. Musicie jednak być świadomi tego, że nawet usuwając regularnie bieżący pył kalafoniowy ze swojego instrumentu, nie obejdziecie się bez konkretnego, gruntownego czyszczenia skrzypiec środkami do tego przeznaczonymi. Ja sama z uwagi na to, że jak wiecie, szanuję swój instrument i dbam o niego na bieżąco, nie muszę robić tego zbyt często. A więc ja czyszczę swoje instrumenty specjalistycznymi środkami tylko od czasu do czasu. Niemniej zawsze mam je w swoim wyposażeniu. Środki polerujące nie stanowią obligatoryjnego wyposażenia początkującego skrzypka od pierwszych dni nauki. Ja powiem więcej, swoim uczniom na samym początku nawet o takich bajerach nie wspominam, bo moim zdaniem nie warto, żeby w ogóle zawracali sobie głowę takimi szczegółami na samym początku, kiedy jest o wiele więcej rzeczy ciekawszych i ważniejszych do ogarnięcia. Co prawda sama zawsze staram się wtedy gdzieś pomiędzy lekcjami przez pierwszych kilka miesięcy nadzorować ten stan skrzypiec moich uczniów. Jeśli jednak Wy nie macie wokół siebie nikogo, kto stacjonarnie prowadzi Was na co dzień za rękę, to warto, żebyście zakupem takich środków czyszczących zainteresowali się po kilkunastu tygodniach gry, kiedy być może już samo przecieranie bieżącego pyłu kalafoniowego przestanie być wystarczające. Wówczas warto zadbać o to, by wejść w posiadanie jakiegoś jednego podstawowego czyszczącego płynu przeznaczonego specjalnie do skrzypiec. I takim przykładowym, dość budżetowym środkiem polecanym przez wielu jest preparat o nazwie Yoha. I przyznaję, sprawdza się on dobrze, a do tego jego cena jest w porządku, tylko najważniejsze jest przede wszystkim dostosowanie preparatu do swojego własnego instrumentu, bo każdy z Was może mieć zupełnie inny lakier na swoich skrzypcach. W związku z tym nie u każdego sprawdzi się to samo. To, co u jednych wypoleruje pięknie pudło, u innych może niestety zrobić okropne mazy. Dlatego moim zdaniem najlepszym sposobem na odnalezienie tego idealnego preparatu dla Was jest zwyczajnie wizyta w naziemnym sklepie muzycznym, o ile oczywiście mamy taką możliwość, bo wybór na chybił trafił, bazujący wyłącznie na poleceniach osób trzecich, ostatecznie może okazać się chybiony. I kiedy już taki środek kupicie, to oczywiście nie lejcie go bezpośrednio na instrument litrami, tylko nałóżcie w niewielkiej ilości na szmatkę i sprawdźcie gdzieś w miejscu, które będzie, powiedzmy, mało widoczne, na plecach skrzypiec i wypróbujcie ten środek na bardzo małej powierzchni. Wtedy zobaczycie, jak lakier reaguje na ten właśnie preparat i czy jest on odpowiedni dla Waszych skrzypiec. Okej, czyszczenie tego, czyszczenie tamtego, ale co zrobić, gdy pęknie Wam struna? Odpowiedź wydaje się być oczywista. No i taką w sumie jest. Wystarczy wówczas to kupić pojedynczą strunę, która pękła i ostrożnie nakręcić ją poprzez kołek, analizując wnikliwie sposób, w jaki zostały wcześniej nakręcone na kołki pozostałe struny i rozciągnąć ją wzdłuż gryfu aż po mikrostroik, czyli tą taką śrubeczkę. Co jednak w przypadku, gdy mija kilkadziesiąt miesięcy gry, a Wasze struny mają się na pozór całkiem dobrze, bo wcale nie pękają, ale no wyraźnie słyszycie, że coś jest z nimi nie tak. I to będzie prawdopodobnie znak, że wymagają one wymiany. Jeśli chodzi o częstotliwość wymiany takich niezerwanych, ale już zużytych strun, to wszystko zależy oczywiście od indywidualnych okoliczności, a przede wszystkim od tego, jak dużo na nich gracie. Innymi słowy, jak intensywna jest eksploatacja Waszych skrzypiec. I co będzie dla Was sygnałem, że należy wymienić struny na nowe? Przede wszystkim, w zależności od marki strun, jakich używacie, dźwięk może stawać się coraz bardziej przytłumiony, małonośny, taki nieprzyjemny dla ucha. Zbyt matowy, a nawet w niektórych przypadkach wręcz przeciwnie. Zbyt szklisty, nie dający głębi. Drugim, łatwiejszym do wychwycenia sygnałem będzie to, że struny zaczną przybierać inną wysokość w zależności od siły nacisku na nie. Na przykład zagracie na strunie głośno, zabrzmi niemalże jak dźwięk gis, a kiedy zagracie na niej cicho, zabrzmi jak dźwięk g. Ta cecha jest jednak domeną nie tylko strun zużytych, również strun słabej jakości. I trzecią sprawą z tym związaną jest też to, że struny przestają kwintować, czyli nie będziecie w stanie ich nastroić kwintami. Strój zacznie być chwiejny i trudny do złapania. Inne czynniki, na jakie należy zwrócić uwagę, ustalając częstotliwość wymiany swoich strun na skrzypcach, to także źródło, z jakiego kupujecie struny. Ja oczywiście już mówiłam o tym niejednokrotnie, że istotne jest to, gdzie kupujecie różne akcesoria do skrzypiec. No i przykład. W momencie, kiedy kupujecie stare, przeleżałe w sklepie muzycznym przez parę lat struny, to już po założeniu będziecie mogli zaobserwować w sumie wiele cech wymienionych przeze mnie we wcześniejszym opisie. Jeśli zaś kupicie struny w sklepie, w którym obroty są dość intensywne, to macie niemalże gwarancję tego, że nie traficie na towar przeleżały. W takich miejscach ta rotacja towaru jest wręcz zawrotna i żadne struny nie zalegają w magazynach latami. Dlatego po raz kolejny podkreślę. Niesamowicie ważne jest to, w jakich miejscach zaopatrujecie się w instrumenty i akcesoria. Jeśli sklepy, szczególnie naziemne, nie specjalizują się w instrumentach smyczkowych, to akcesoria, takie jak właśnie struny, mogą w nich zalegać miesiącami. Kiedy kupujecie w miejscach, które specjalizują się w instrumentach smyczkowych, to ma się pewność, że trafiacie na towar świeży, najwyższej jakości. W przypadku niektórych akcesoriów ta świeżość nie ma aż tak dużego znaczenia, jak w przypadku strun. To jest w tej kwestii naprawdę kluczowe. Ja już tutaj nie będę wymieniała nazw konkretnych sklepów, bo chcę podkreślić, nikt mnie nie sponsoruje. Nie mam nic wspólnego z żadnym sklepem muzycznym, dlatego jeśli jeszcze nie wiecie, z jakich ja sklepów i z jakich marek korzystam, to może po prostu powiem, żebyście zajrzeli do poprzednich odcinków podcastów. Tam ja wielokrotnie sprzedawałam Wam, że tak powiem, swoje polecenia, ale takie polecenia prawdziwe. Osobiste, nie nakręcone żadnymi reklamami czy niedopalone żadnym sponsoringiem. Okej, dobra. Kolejna sprawa to specyfika strun, których używacie. Musicie być świadomi, że niektóre rodzaje strun mają po prostu tak, że zużywają się szybciej niż inne. Również to, że jakieś struny są bardzo drogie, wcale nie będzie świadczyło o tym, że są bardzo wytrzymałe w eksploatacji. Doskonale znam to zagadnienie, bo w swoim muzycznym życiu korzystałam z bardzo wielu rodzajów strun, z bardzo różnym skutkiem. I takim najbardziej wyrazistym dla mnie przykładem tego zjawiska zróżnicowania, powiedzmy, żywotności strun jest zestawienie takich dwóch przypadków. Strun Pirastro obligato kontra struny Pirastro evapirazzi. Oba prezentowane rodzaje strun to przykłady z takiej górnej półki cenowej, profesjonalne, polecane i w bardzo podobnej, bo dość drogiej za komplet, niemalże 400 zł, cenie. To jednak, co znacznie je od siebie różni, to właśnie ten okres żywotności. I w przypadku strun pierwszych, które wymieniłam obligato, ja musiałam wymienić je już po około 3 miesiącach, mimo że były pieruńsko drogie, ale przy maksymalnej eksploatacji oczywiście po 3 miesiącach. Grałam na nich wówczas przynajmniej po 8-9 godzin dziennie. W przypadku natomiast zielonych evapirazzi, przy podobnej ekstremalnej eksploatacji, ja nie musiałam zmieniać swoich strun spokojnie, nawet po ponad roku użytkowania. I powiem Wam tylko, że absolutnym rekordzistą w kwestii żywotności okazały się dla mnie struny Kaplan. Są to niezwykle wytrzymałe struny, które brzmią podobnie w dniu wymiany, w okresie swojego optymalnego rozegrania, jak i po kilkunastu miesiącach. To się nie zdarza często. Jednakowoż te struny również są dosyć drogie, właśnie w podobnym przedziale cenowym, ponad 300 zł za komplet. Więc powiedzmy, że ja na początek nie będę Wam ich polecała, ale może warto sobie zapamiętać taką nazwę Kaplan. Ja osobiście, jak zresztą już też wspominałam w którymś z odcinków, obecnie na swoim instrumencie korzystam ze strun Pirastro Chromcore. Moim zdaniem to optymalny wybór, jeśli chodzi o struny wytrzymałe, dobrze brzmiące i w bardzo rozsądnej cenie za komplet. A więc jeśli przyjdzie za jakiś czas taki moment, w którym będziecie zmuszeni do wymiany swojego kompletu strun, to ja zdecydowanie polecam tę markę i próbując oszacować taki bardziej konkretnie moment, w jakim powinno się to w Waszym przypadku zdarzyć, przy założeniu średnio intensywnej eksploatacji instrumentu, załóżmy, że będziecie ćwiczyli około 3 godzin w wymiarze tygodnia, tak oczywiście zakładam realistycznie, no nie? I w założeniu, że gracie czysto hobbystycznie i jeśli struny, jakie założyliście ostatnio, były strunami dobrej jakości i strunami świeżymi, to ja mogę wstępnie oszacować, że prawdopodobnie będziecie musieli wymienić je na nowe po około 18-24 miesiącach. Oczywiście zakładam tu, że wcześniej nie zdarzy się żaden wypadek, w wyniku którego zerwie Wam się jakaś pojedyncza struna. Podkreślam też jednak, no, widełki czasowe, które ja tutaj podałam, te 18-24, są naprawdę bardzo szacunkowe, z ogromną zresztą, jak sami widzicie, rozpiętością. Bo nie sposób tak naprawdę dokładniej wypowiedzieć się w tym temacie. Ja, chcąc być odpowiedzialnym pedagogiem, każdorazowo muszę starać się odpowiadać Wam rzetelnie i kompleksowo. I oczywiście mogłabym palnąć coś w stylu zdawkowej odpowiedzi: wymieniaj co roku, stary, i tyle. Chcę jednak szczerze Wam pomagać i pokazywać Wam, że wiele aspektów dotyczących skrzypiec to coś zupełnie innego niż 2 razy 2 równa się 4. I na kwestie związane ze skrzypcami składa się naprawdę cała gama przeróżnych, nawet najbardziej niespodziewanych czynników, dlatego najlepiej wyostrzyć swoje własne obserwacje i słuchać tego, jak brzmi Wasza gra i wnioskować. Tak właśnie też w temacie częstotliwości wymiany strun. Wracając jeszcze na chwilę do sytuacji, w której pęknie Wam pojedyncza struna. Czy lepiej wtedy już kupić cały komplet strun i wymienić od razu wszystkie, czy tylko jedną, która na przykład znienacka pękła podczas grania czy strojenia? Często dostaję od Was czy swoich uczniów takie pytanie, a odpowiedź jak zwykle nie będzie jednoznaczna. To, czy w takim przypadku powinniście dokupić jedną, czy wymienić od razu wszystkie struny, zależy tak naprawdę w największej mierze od tego, jak dawno zmienialiście pozostałe struny. Musicie sami ocenić zdroworozsądkowo, na ile reszta kompletu jest zużyta, czy nie. To już będzie taka Wasza osobista decyzja. Kiedy jednak rwie się pojedyncza struna w wyniku jakiegoś przypadkowego incydentu, wtedy zazwyczaj dokupujemy po prostu pojedynczą strunę, zakładamy i śmigamy dalej. I nie ma w tym absolutnie żadnego grzechu. Nie musicie od razu wymieniać wszystkich 4 strun. Możecie się co prawda zastanawiać, czy ta jedna wymieniona struna zgra się z resztą, które już są na skrzypcach, ale ja, mówiąc szczerze, mam takie zdanie, że jeśli macie niewymagający instrument typu pierwsze skrzypce i sami jesteście początkujący, to Ja mówiąc wprost, nie przejmowałabym się tym na samym początku, bo naprawdę jest o wiele więcej bardziej istotnych problemów w grze niż takie rzeczy. Najbardziej oczywistym rozwiązaniem jest po prostu wtedy dokupienie struny dokładnie tej samej marki i tej serii, co reszta strun, jakie aktualnie macie założone na swoich skrzypcach. No i wtedy nie będzie problemu. A jeśli chcecie dowiedzieć się też więcej na temat doboru odpowiednich strun, to ja serdecznie zapraszam Was do wysłuchania odcinka podcastu numer 8. Tam mówiłam sporo o akcesoriach skrzypcowych i między innymi właśnie o strunach i o tym, czym się kierować podczas ich wyboru. Okej, dobór to jedno, ale sama wymiana strun jako konkretna czynność to drugie. Często pytacie mnie o porady dotyczące samodzielnego montażu strun. Jest kilka takich kluczowych kwestii, o których faktycznie trzeba podczas wymiany strun wiedzieć. Na przykład, warto pamiętać, żeby owijać struny na kołki jak najbardziej ściśle. Tak, by kolejne owijania były umiejscowione na kołku jak najbliżej siebie. Warto też pamiętać, by manewrować kołkami takim ruchem wkręcającym do środka. Zapobiec to może wtedy niekontrolowanemu wyskoczeniu kołka, a w konsekwencji czasem nawet przypadkowemu zerwaniu całkiem nowej struny podczas strojenia. Kolejna sprawa. Jeśli zamierzacie wymienić cały komplet, a jesteście początkujący, to zmieniajcie struny po kolei. Nie zdejmujcie wszystkich naraz. Pozwoli to Wam chociażby na względne zachowanie takich bazowych ustawień podstawka. I co bardzo ważne, w miarę napinania kolejnych strun kontrolujcie kąt, pod jakim stoi podstawek, starając się zapobiec jego przewróceniu. Jeśli nie wiecie, jaki powinien być dokładnie ten kąt, to zanim rozmontujecie skrzypce do gołego, przyjrzyjcie się jego ustawieniu uważnie. To naprawdę bardzo ważne. I taki fakt istotny w trakcie trwania zimy. Nie zakładajcie strun jeszcze zmarzniętych. Niech poleżą sobie one kilka godzin po przyniesieniu do domu w temperaturze pokojowej. I to takie najważniejsze rzeczy z tematyki wymiany strun, które przychodzą mi do głowy, ale jeśli nie uda się Wam wymienić strun perfekcyjnie za pierwszym razem, to naprawdę nie przejmujcie się. Mi samej zresztą nie zawsze wychodzi perfekcyjnie to owijanie strun na kołkach. Nie jeden z Was, czy to wśród członków naszej facebookowej grupy, czy to nawet moich kolegów, zawodowców, naprawdę zerwał już niejedną strunę. Niestety w tym przypadku trzeba stwierdzić, że nic tak nie robi jak wprawa, ale i nawet z nią. Zmiany strun mogą w dalszym ciągu z lekka przerażać. Jeżeli po tym, co usłyszeliście teraz, macie obawy co do samodzielnej wymiany strun, to pewnie możecie się zastanawiać, czy ktoś jest w stanie może Wam takie struny w ramach konkretnej, odpłatnej usługi wymienić. Wspominałem też o tym już skrótowo w odcinku 8. Ten dylemat oryginalnie pochodzi oczywiście z Waszych pytań do mnie, ale niestety sprawa tutaj nie jest prosta i jednoznaczna, bo jeśli istnieje obawa co do samodzielnej wymiany strun, to w takich tradycyjnych okolicznościach nauki stacjonarnej, w takich sytuacjach zazwyczaj pomocni są nauczyciele prowadzący. Jeśli Wy akurat z takimi nie współpracujecie, to możecie spróbować na przykład poszukać pomocy u lutnika. On powinien zrobić to od ręki. Albo spróbować umówić się na jednorazowe spotkanie z nauczycielem, od razu zaznaczając oczywiście, że nie chodzi Wam o typową naukę, tylko o jednorazową zmianę strun. Nie wiem, to są takie moje luźne propozycje, które może będą akurat Wam pomocne. Jeśli natomiast chodzi o sklepy muzyczne, to osobiście nie słyszałam o usługach zmiany strun przez obsługę sklepu, no ale myślę, że to jest w dużej mierze oczywiście zależne od konkretnego salonu, bo jeśli załóżmy pracowałby w nim jakiś skrzypek, no to myślę, że założenie struny nie byłoby dla niego problemem. Tak czy siak warto o to zapytać, ale raczej na pewno nie jest to taką usługą wyszczególnioną w ich standardowych cennikach. Dobra, zajmijmy się już teraz samym czyszczeniem strun. I podobnie jak w przypadku czyszczenia pudła rezonansowego, regularne usuwanie bieżącego pyłu kalafoniowego ze strun suchą szmatką odgrywa w zachowaniu ich w dobrej formie niebagatelną rolę. Warto jednak dodać, że przy codziennym graniu raz na około 2-3 tygodnie powinno się przecierać całe struny spirytusem lub płynem do czyszczenia strun. Wygląda to wówczas tak, że preparat w niewielkiej ilości ja osobiście wylewam na kilka wacików kosmetycznych, a w ogóle najlepiej to by było mieć takie waciki bezpyłowe. a następnie przecieram nimi najpierw struny na tej wysokości, na której mają one bezpośredni kontakt z kalafonią i smyczkiem. Pamiętajcie tylko, że czyszczenie spirytusem dotyczy tylko strun, nigdy lakieru. Co za tym idzie, musicie bardzo, bardzo uważać na to, żeby spirytus nie miał kontaktu z lakierem, bo może to skutkować poważnymi uszkodzeniami trwałymi. Jeśli choćby kapka czy ścika z wadzika spadnie Wam na lakier, no to znak po tym macie praktycznie jak w banku. Warto więc przy tej czynności zabezpieczyć te lakierowane okolice, na przykład podkładając pod struny i pod podstrunnicę choćby woreczek foliowy. Dopytujecie też często o to, jakiego konkretnie spirytusu ja używam. Jest to zwykły spirytus, na przykład z apteki, tylko taki bez żadnych dodatków kosmetycznych. Ma być po prostu spirytus 100%. Nasączacie nim wacik i czyścicie struny jedna po drugiej. I ja sugeruję zawsze przecieranie takimi rejonami, innymi wacikami okolice, po których porusza się właśnie smyczek, a następnie innymi wacikami te okolice, w których stawiacie palce na instrumencie. A co do innych opcji czyszczenia strun, istnieją również specjalne czyściki na bazie spirytusu, na przykład marki Pirastro. Ale wówczas kosztują one nawet kilkukrotnie więcej i dostępne są w sklepach muzycznych. Porównując jeden i drugi sposób czyszczenia, mówiąc szczerze i zupełnie praktycznie, ja osobiście nie czuję różnicy. Dlatego ja od lat wybieram zwykle po prostu spirytus. I skoro już mowa o tym spirytusie, to istnieje jeszcze inny element, który można spirytusem czyścić. A mianowicie włosie smyczka. Jak wygląda konserwacja tej składowej instrumentu? Na początku chcę podkreślić jedną zasadniczą rzecz. Włosie należy do elementów wymiennych instrumentu, co znaczy, że co jakiś czas powinno zostać wymienione przez lutnika na zupełnie nowe. Część z Was może jeszcze tego nawet nie wiedzieć, a więc być przekonanym, że kiedy się ono zużywa, to należy kupić po prostu kolejny nowy smyczek. Oczywiście nic bardziej mylnego. Wystarczy wówczas udać się do lutnika i poprosić o wymianę włosia w smyczku, czyli o jego tak zwane nabicie nowym włosiem. Jak często wymieniać włosie? Zależy to oczywiście od tego, jak intensywnie gracie na co dzień, ale u hobbystów jest to zazwyczaj częstotliwość co około 12, 18, 24 miesiące. U muzyków zawodowych jest to zazwyczaj częstotliwość co 6-12 miesięcy. Włosie, jak już wspomniałam, wymienia lutnik i jest to zazwyczaj koszt około 150 zł w zależności od użytego materiału i oczywiście miasta. No ale zaraz. Zaczęliśmy sobie od zagadnienia czyszczenia włosia, a więc skoro wymieniamy włosie u lutnika, to po co je czyścić, no nie? I faktycznie, moim zdaniem, nie u każdego z Was czyszczenie włosia będzie niezbędnym do wykonania punktem z zakresu konserwacji instrumentu. I weźmy tu choćby mój przykład. Z uwagi na to, że ja szanuję należycie swój instrument, a więc również i smyczek, i jego włosie, to nie zachodzi u mnie potrzeba mycia go pomiędzy okresową wymianą włosia. W przypadku jednak znacznego zabrudzenia smyczka, na przykład wśród moich młodszych uczniów czy nieuważnych początkujących skrzypków, może okazać się konieczne czyszczenie go spirytusem. W sensie nie skrzypka, tylko włosia. A szczególnie w okolicach żabki, gdy w miarę upływu tygodni nazbiera się tam wiele takiego czarnego brudu. W takim przypadku polecam czyszczenie włosia tym samym spirytusem, o którym wspomniałam poprzednio. Wiem jednak... Przepraszam, ale wciąż bawi mnie mój żart o myciu spirytusem skrzypką. Dobra, cięcie. Wiem, że część moich kolegów muzyków praktykuje również mycie włosia za pomocą wody i szarego mydła. Ja osobiście nie potrafię sobie jakoś wyobrazić takiego mycia mydłem i zdecydowanie bardziej przemawia do mnie skuteczność tego spirytusu. Myślę sobie, że nieumiejętne umycie mydłem mogłoby spowodować w sumie jeszcze większe zaklejenie smyczka niż przed myciem. Więc ja osobiście radzę Wam sięgnąć po spirytus. Oczywiście z zaznaczeniem, byście używali go ostrożnie poprzez waciki i szmatkę. Broń Boże, nie lejąc go na lakierowaną część pręta smyczka. No i wydaje mi się, że w ramach ostatnich dwóch odcinków podcastu omówiłam już chyba wszystkie najważniejsze aspekty konserwacji skrzypiec i smyczka. A więc podsumuję dla lepszego Waszego zapamiętania. Na początek to, co powinniście pamiętać z poprzedniego odcinka podcastu, czyli podstawą dbania o instrument, jest przede wszystkim nie dotykanie go tam, gdzie nie trzeba. w ramach konserwacji rutynowej, czyli takiej codziennej, musicie pamiętać o tym, by na bieżąco usuwać wszystkie pyły i kurze suchą szmatką, zarówno z części lakierowanych instrumentów, jak i z powierzchni strun. Każdorazowo też powinniście przykrywać inną, czystą szmatką swoje instrumenty, wówczas gdy odkładacie je do futerału. Od czasu do czasu, to jest raz na kilka tygodni, przecierajcie swoje struny wacikiem nasączonym spirytusem, a części drewniane czyśćcie specjalnym środkiem do tego przeznaczonym. W razie potrzeby możecie czyścić z większych brudów również włosie waszego smyczka poprzez odtłuszczanie go spirytusem. Raz na około rok, dwa przy grze hobbystycznej, pamiętajcie o tym, by wymienić włosie w smyczku, a jeśli zachodzi taka potrzeba, również i struny. Reasumując, dbajcie o swoje instrumenty należycie, a one na pewno odwdzięczą się Wam za to. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że jego treść okaże się dla Was przydatna w Waszej praktyce skrzypcowej. Trzymajcie się zdrowo. Cześć, pa!